Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 10 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI uwrażliwił dziś dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej na łamanie wolności religijnej. Państwa, które reprezentują, wezwał do położenia kresu prześladowaniu chrześcijan. Cały nasz program poświęcimy spotkaniu papieża z korpusem dyplomatycznym. Naszym gościem będzie ambasador Hanna Suchocka. Zapraszamy.
Znaczenie wymiaru religijnego podstawowe dla człowieka i dla równowagi na świecie przypomniał papież, spotykając się z akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej dyplomatami z okazji tradycyjnej wymiany życzeń noworocznych. Benedykt XVI uzasadnił w ten sposób potrzebę wolności religijnej. Przypomniał, że poświęcił jej swe ostatnie orędzie na Światowy Dzień Pokoju i podejmował ten temat podczas swych ubiegłorocznych podróży apostolskich. Wiązał się też z nim październikowy synod biskupów o Bliskim Wschodzie.
Zamachy, które sieją śmierć, cierpienia i zamieszanie wśród chrześcijan Iraku, skłaniając ich aż do opuszczenia ziemi, gdzie ich przodkowie żyli od wieków, głęboko nas przygnębiły. Ponawiam pełen troski apel do władz tego kraju i do muzułmańskich zwierzchników religijnych, by sprawili, że ich chrześcijańscy rodacy będą mogli żyć bezpiecznie i nadal wnosić wkład w społeczeństwo, do którego pełnoprawnie należą. Także w Egipcie, w Aleksandrii, terroryzm brutalnie uderzył wiernych modlących się w kościele. To następstwo ataków jest jeszcze jednym znakiem pilnej potrzeby, by rządy tego regionu zastosowały mimo trudności i pogróżek skuteczne kroki dla ochrony mniejszości religijnych. Czyż trzeba to jeszcze powtarzać? Doceniam troskę o prawa najsłabszych i polityczną dalekowzroczność, jaką wykazały w ostatnich dniach pewne kraje Europy, domagając się zgodnej odpowiedzi Unii Europejskiej w obronie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Chciałbym wreszcie przypomnieć, że prawa do wolności religijnej nie stosuje się w pełni tam, gdzie zapewnia się tylko wolność kultu, i to ograniczoną.
Papież upomniał się też o prawa chrześcijańskich pracowników zagranicznych na Półwyspie Arabskim i zaapelował do władz Pakistanu o zniesienie ustawy o bluźnierstwie, będącej pretekstem do prześladowania mniejszości religijnych. Przypomniał przy tym tragiczne zabójstwo gubernatora Pendżabu. Nawiązał do aktów przemocy wobec chrześcijan w południowej i południowo-wschodniej Azji oraz w Afryce, wymieniając niedawne ataki na kościoły w Nigerii. Wyraził solidarność z przeżywającymi trudności i doświadczenia katolikami chińskimi, a władze kubańskie zachęcił do rozwijania rozpoczętego dialogu. Przeszedł dalej do zagrożeń wolności religijnej występujących na Zachodzie.
Mam na myśli przede wszystkim kraje, gdzie kładzie się wielki nacisk na pluralizm i tolerancję, ale religię spycha się coraz bardziej na margines. Istnieje tendencja do traktowania religii, i to każdej, jako czynnika bez znaczenia, obcego nowoczesnemu społeczeństwu czy nawet destabilizującego. Próbuje się na różne sposoby przeszkodzić jej wywierać jakikolwiek wpływ na życie społeczne. Dochodzi do tego, że wymaga się od chrześcijan, by wykonywali czynności zawodowe bez odnoszenia się do swoich przekonań religijnych i moralnych, a nawet wbrew nim. Tak dzieje się na przykład tam, gdzie obowiązują ustawy ograniczające prawo pracowników służby zdrowia czy wymiaru sprawiedliwości do sprzeciwu sumienia. W tym kontekście trzeba się cieszyć październikową rezolucją Rady Europy, chroniącą prawo personelu medycznego do klauzuli sumienia wobec pewnych aktów poważnie godzących w prawo do życia, jak aborcja.
Benedykt XVI zwrócił też uwagę na usuwanie świąt i symboli religijnych, zwłaszcza chrześcijańskich, z życia publicznego. Jest to ograniczanie praw wierzących i zarazem odcinanie się od kulturowych korzeni licznych narodów. Ojciec Święty wyraził wdzięczność tym rządom, a także instytucjom kościelnym i społecznym, włącznie z prawosławnym patriarchatem moskiewskim, które stanęły w obronie takich wartości.
Uznawać wolność religijną oznacza ponadto zapewnić wspólnotom religijnym możliwość swobodnego działania w społeczeństwie przez inicjatywy w dziedzinie socjalnej, charytatywnej czy edukacyjnej. Zresztą wszędzie na świecie stwierdzić można owocność dzieł Kościoła katolickiego na tym polu. Niepokoi fakt, że w tej służbie wspólnot religijnych dla całego społeczeństwa, zwłaszcza dla edukacji młodych pokoleń, przeszkadza się projektami ustawodawczymi grożącymi tworzeniem swego rodzaju państwowego monopolu szkolnego, jak to widać w pewnych krajach Ameryki Łacińskiej. Wzywam wszystkie rządy, by rozwijały systemy wychowawcze respektujące podstawowe prawo rodzin do decydowania o edukacji dzieci. Nie mogę też pominąć milczeniem innego zamachu na wolność religijną rodzin w pewnych krajach europejskich. Narzuca się tam udział w kursach wychowania seksualnego czy obywatelskiego, przekazujących koncepcje osoby i życia rzekomo neutralne, ale w rzeczywistości oparte na antropologii przeciwnej wierze i zdrowemu rozsądkowi.
Papież podkreślił, że działalność Stolicy Apostolskiej, w tym jej konkordaty i inne porozumienia z państwami, służą wolności religijnej. Wyraził zadowolenie ze zgody władz Wietnamu na ustanowienie papieskiego przedstawiciela, który będzie odwiedzał tamtejszą wspólnotę katolicką na znak troski o nią następcy Piotra.
Chciałbym w końcu podkreślić raz jeszcze z naciskiem, że religia nie jest dla społeczeństwa problemem, nie jest czynnikiem niepokoju czy konfliktu. Chciałbym powtórzyć, że Kościół nie szuka przywilejów, nie chce ingerować w dziedziny obce jego misji, lecz po prostu pełnić ją w wolności. Zachęcam wszystkich do uznania wielkiej lekcji historii. Czyż można zaprzeczyć, że wielkie religie świata wniosły wkład w rozwój cywilizacji? Szczere szukanie Boga doprowadziło do większego poszanowania godności człowieka. Niech żadne ludzkie społeczeństwo nie pozbawia się z własnej woli zasadniczego wkładu, jaki stanowią osoby i wspólnoty religijne. Gościem w studiu jest pani ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, pani Hanna Suchocka.
Witam serdecznie.
Wysłuchaliśmy przemówienia Ojca Świętego. Temat, można powiedzieć, wolność religijna. Jakie główne wrażenia z tego przemówienia pani wyniosła?
Temat wystąpienia Ojca Świętego był do przewidzenia, albowiem ostatnie miesiące przyniosły duże skomasowanie i nasilenie prześladowań chrześcijan i Stolica Apostolska wykazywała już swoje zaangażowanie i osobiście Ojciec Święty w apelach, wystąpieniach, dokumentach, które miały uwrażliwić społeczność międzynarodową na zjawisko prześladowania chrześcijan. Może warto przypomnieć, że w obecnym świecie to właśnie chrześcijanie są grupą najbardziej prześladowaną. Stąd tak silne zaangażowanie Stolicy Apostolskiej i papieża Benedykta XVI w przypomnienie znaczenia wolności religijnej i znaczenia praw dla wolności religijnej. I to dzisiejsze wystąpienie znajduje się, jakby można powiedzieć, w pewnym ciągu logicznym do wystąpień Ojca Świętego z grudnia, kiedy podczas swoich spotkań zarówno w Kurii Rzymskiej, jak i w homilii podczas uroczystości, a także zwłaszcza w swoim przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju, poświęcił te wszystkie swoje rozważania wolności religijnej. Wystąpienie do korpusu dyplomatycznego ma szczególny wymiar, bo w odróżnieniu od homilii wygłaszanych w kościele jest ono wyraźnie skierowane do dyplomatów, a zatem do przedstawicieli rządów i za ich pośrednictwem jest przekazem do szefów państw.
Czy można powiedzieć, że te starania Kościoła, Stolicy Apostolskiej i samego papieża dotyczące stanu wolności religijnej, czy odniosły jakiś skutek, znalazły echo?
Ja myślę, że to stałe przypominanie, ale także i niestety te akty coraz bardziej brutalne, tragiczne ataków na chrześcijan także wzbudziły wyraźną reakcję niektórych ministerstw, szefów rządów, wśród nich także polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Bardzo mocno w ochronę chrześcijan zaangażował się włoski minister i po rozmowach z ministrem polskim i także panią minister francuską zdecydowano się wystosować list do minister, używajmy tego ogólnego określenia, Ashton, która jest odpowiedzialna za sprawy zagraniczne w Unii Europejskiej, ażeby Unia Europejska zajęła się bardziej i poświęciła więcej uwagi wolności religijnej, a zwłaszcza problemowi prześladowań chrześcijan. I jeszcze raz wracając do dzisiejszego wystąpienia papieża, papież przedstawił całą panoramę naruszania wolności religijnej i przypomniał to, co miało miejsce w ubiegłym roku i także skierował wyraźne przesłanie na rok przyszły, bo wiadomo, że to spotkanie z dyplomatami ma znaczenie takiego exposé politycznego papieża, w którym także wskazuje pewne kierunki działania na przyszłość. Ojciec Święty odniósł się także do swoich podróży, które odbył w minionym roku. I jak pamiętamy, jedna z tych podróży, nie wspominał może o tym, ale przypominamy sobie, zwłaszcza podróż do Wielkiej Brytanii, była także bardzo mocno osadzona na problemie wolności religijnej. Oczywiście odniósł się także do tych szczególnych aktów naruszania wolności religijnej, które miały miejsce w Egipcie, w Afryce, w Nigerii, ale także odniósł się do Chin, gdzie było naruszanie wolności religijnej i pogwałcenie swobody religijnej. W swoim wystąpieniu Ojciec Święty także dokonał tego rozróżnienia wolności religijnej i kultu religijnego, bo są to jednak pewne rzeczy odmienne. Mamy bowiem kraje, szczególnie na Bliskim Wschodzie, gdzie dopuszcza się wykonywanie kultu, natomiast nie ma wolności religijnej, bo na przykład obserwowaliśmy sytuację, kiedy zmiana religii, a wolność religijna oznacza także możliwość wyboru innej religii, zmiany religii, oznacza reperkusje. Mieliśmy tę sytuację w Pakistanie, kiedy zmiana religii powodowała ostre reperkusje, włącznie z orzeczeniem kary śmierci. I o tę wolność religijną Ojciec Święty zabiega. Po drugie, o tym też musimy pamiętać, i to jest bardzo mocno w wystąpieniach Ojca Świętego podkreślane, że z jednej strony mamy te wyraźne zagrożenia wolności religijnej i prześladowania chrześcijan w krajach Bliskiego Wschodu, w Afryce, w Azji, w Chinach, ale z drugiej strony Ojciec Święty zwraca uwagę na zagrożenia wolności religijnej, które, jak to nazwał, możemy obserwować w krajach zachodnich, kiedy pod hasłem takiego pluralizmu i tolerancji próbuje się całkowicie zepchnąć każdą właściwie religię na margines i traktować to jako pewien czynnik bez specjalnego znaczenia w życiu społecznym. I musimy o tym pamiętać, że w działaniach i jakby wypowiedziach Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej zawsze się podkreśla te dwa zagrożenia. Jedno to bezpośrednie, możemy powiedzieć, fizyczne, a drugie polegające na takiej pewnej koncepcji filozoficznej marginalizowania religii i eliminowania jej z życia publicznego.
Właśnie, prześladowania chrześcijan i brak wolności religijnej nie biorą się znikąd. Są wyrazem pewnej filozofii istnienia w sferze publicznej, tej sprawy religii, sprawy wyznania. Z jednej strony Ojciec Święty wskazywał to już w orędziu na Światowy Dzień Pokoju. Mamy do czynienia z fundamentalizmem religijnym, czyli jakby z nadmiarem tego elementu religijnego w przestrzeni publicznej, a z drugiej strony właśnie z negowaniem wpływu religii, pierwiastka duchowego na świadomość społeczną i marginalizowanie kompletne.
I dlatego Ojciec Święty tak bardzo mocno podczas tego dzisiejszego wystąpienia podkreślił, że wolność religijna oznacza także danie możliwości swobodnego działania wspólnotom religijnym w sferze społecznej ze wszystkimi inicjatywami. Inicjatywami w sektorze społecznym, w sektorze także edukacyjnym. Na to było bardzo mocno też położony nacisk, że wspólnoty religijne powinny mieć zagwarantowaną swobodę działania w zakresie edukacji, w w tworzeniu swoich własnych instytucji edukacyjnych.
Papież nie wspomniał konkretnych krajów, ale wiemy, że zagrożenia tego typu istnieją właśnie.
On wspomniał generalnie, bo stwierdził, że w gruncie rzeczy to niebezpieczeństwo tworzenia pewnego monopolu państwowego w zakresie szkolnictwa można obserwować w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej. Przypuszczam, że miał to na myśli te kraje, w których żeśmy obserwowali w ostatnich miesiącach te największe zagrożenia, jak na przykład Wenezuela.
Czy Boliwia,
prawda? Więc generalnie wymienił tylko kontynent. Ojciec Święty też odniósł się do tego, co było przez długi czas dyskutowane, a mianowicie kwestia eliminowania symboli religijnych z życia publicznego. Słynna sprawa Laucji, która tak bardzo mocno wstrząsnęła, możemy powiedzieć, Włochami. Minister Włoch bardzo był włączony w to, ażeby znaleźć taką grupę krajów, które mogłyby wesprzeć Włochy w działaniach przed Trybunałem w Strasburgu. I Ojciec Święty w dniu dzisiejszym podziękował tym krajom, które wyraźnie powiedział, wsparły rząd włoski w tej właśnie sprawie, ale odniósł się także nie tylko do państw, ale także do tych innych episkopatów, organizacji i stowarzyszeń cywilnych i religijnych i właśnie w sposób szczególny podziękował patriarchatowi Moskwy i innym reprezentantom hierarchii prawosławnej, że właśnie w taki szczególny sposób przywiązują znaczenie do tych walorów uniwersalnych, o które zabiega Stolica Apostolska.
Wiemy właśnie, że kościoły prawosławne kilkakrotnie wypowiadały się na temat roli religii, między innymi w tożsamości Europy. Do tej pory były to kościoły troszkę milczące, w tej chwili
dosyć mocno wypowiadały się w ubiegłym i dlatego stąd Ojciec Święty takie wyraźne podziękowanie pod adresem skierował.
Kiedy mówimy o marginalizowaniu religii w przestrzeni publicznej, w Polsce nam się z niczym to szczególnie nie kojarzy. Od czasów upadku komunizmu właściwie mamy pełnoprawny powrót kościoła i wiary do życia publicznego. Ostatnio mamy o jedno święto więcej, święto Trzech Króli. Ale czy powinniśmy spać spokojnie, jeśli chodzi o kwestie wolności sumienia, swobody wyznawania wiary? Czy nie powinniśmy też patrzeć gdzie indziej, gdzie chrześcijanie właśnie są zagrożeni?
Ja myślę, że dlatego też z tego punktu widzenia tak bardzo zaangażował się minister spraw zagranicznych i nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, już wydając 3 stycznia oświadczenie podpisane przez rzecznika MSZ w sprawie potępienia prześladowania chrześcijan. Ono się nie tylko zamykało do potępienia chrześcijan, ale było skierowane także dalej na podjęcie pewnych działań na forum międzynarodowym, ażeby ochronić wspólnoty religijne od tego typu prześladowań w przyszłości. Także ja myślę, że tutaj Polska jest w grupie tych krajów, które rozumieją, czym jest zagrożenie praw grupy religijnej, a w tym przypadku mamy do czynienia z grupą religijną, która na przykład na Bliskim Wschodzie chrześcijanie nie stanowią większości, ale jednak są tam od zarania chrześcijaństwa. To jest ich jakby rejon naturalny i nie można
byli tam wcześniej niż muzułmanie.
Byli tam wcześniej niż muzułmanie i co więcej, stamtąd rozprzestrzenili się w świat.
Wspomniała pani ambasador o znamiennej wizycie Ojca Świętego w Wielkiej Brytanii. Teraz są zapowiadane kolejne pielgrzymki. Ojciec Święty sam siebie zaczął określać jako papież pielgrzym. Czy można się spodziewać, że jest to rodzaj takiej dyplomatycznej ofensywy Kościoła w świecie?
Ja tak to widzę. To znaczy ostatni rok, 2010, wykazał to zaangażowanie Ojca Świętego i właśnie miejsca, do których Ojciec Święty pielgrzymował, były niezwykle znamienne. Przecież pamiętajmy, że jego pielgrzymka na przykład na Cypr, to właśnie była pielgrzymka, podczas której zapowiedział i przekazał dokumenty dotyczące synodu bliskowschodniego. Wielka Brytania, no szczególne miejsce, gdzie jak pamiętamy, no było tyle niepokojów, obaw, jak ta wizyta przebiegnie. Przebiegła w sposób nadzwyczaj pozytywny. Co więcej, nawet mogliśmy się dowiedzieć w czasie tej pielgrzymki i potem, jak bardzo silny jest duch chrześcijański w Wielkiej Brytanii, bo w gruncie rzeczy ta pielgrzymka stała się swego rodzaju sprawdzianem siły chrześcijaństwa. Także myślę, że Ojciec Święty po tych swoich wizytach i pielgrzymkach czerpie także nową siłę do swojego apostolstwa w świecie.
Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani ambasador Hanna Suchocka.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.